Co za historia w Radiu Gdańsk.
Dziś chcielibyśmy opowiedzieć pewną historię, trochę historię osób, ale też historię pewnego zjawiska, które wystąpiło szczególnie po II wojnie światowej, czyli no, polskich najemników, polskich kontraktorów, bo też chyba tę epokę można podzielić na dwie części. Na część, która bezpośrednio związana jest jeszcze z okresem po II wojnie światowej i okresem wojen kolonialnych, a trochę co innego ta historia ostatnich 20 lat, czyli z takiej swoistej mody na, jakby to ładnie powiedzieć, zawodowych żołnierzy, którzy wynajmują się różnym, szczególnie prywatnym firmom. Krzysztof Wójcik, autor książki Psy wojen od Indochin do Pakistanu, polscy najemnicy na frontach świata. To chcę spytać, czy rzeczywiście słusznie podzieliłem tę epokę na takie dwie części, bo twoi bohaterowie są no właśnie jakby z tych dwóch epok. Znaczy, zaczynamy tę historię od Indochin, gdzie tak naprawdę mieliśmy do czynienia z ludźmi, którzy często zostali wyrzuceni poza nawias po II wojnie światowej. I na przykład to była bardzo silna motywacja ludzi, żeby wstępować do francuskiej Legii Cudzoziemskiej.
Dzień dobry. Znaczy, ja bym tutaj nawet podzielił na trzy epoki historię polskich kontraktorów czy najemników. Czyli pierwszą jakby część bezpośrednio po II wojnie światowej, kiedy część polskich żołnierzy walczących w AK czy w innych ugrupowaniach niepodległościowych nie mogła pozostać w Polsce, bo była zamordowana, bądźby siedziała w więzieniach komunistycznych i uciekali wtedy za granicę i głównie to była Legia Cudzoziemska. Drugi taki etap to bym uznał, że jest to rok powiedzmy 89-90 plus jakby częściowo otwarcie granic, kiedy masa młodych ludzi zaczęła zaciągać się do Legii Cudzoziemskiej we Francji. I trzecim etapem to z kolei pierwsze kontyngenty polskie w Iraku i w Afganistanie, kiedy polscy żołnierze Gromu i innych jednostek sił specjalnych czy innych jednostek wojskowych poznawali Amerykanów, poznawali najemników z Blackwater, którzy zarabiali, bo to była taka pierwsza gigantyczna firma, wielkie pieniądze. I to jest ten trzeci etap. Ostatni jeszcze może taki, to już bardziej dodatkowy, to jest ten kierunek, czyli ochrona statków przed piratami, Somalia, Zatoka Adeńska. I to jest aktualnie taki najmodniejszy kierunek, bo też jakby ten rynek się strasznie zmienił i generalnie jak rozmawiałem z żołnierzami, głównie jednostek specjalnych, którzy gdzieś tam się przewijali w tych firmach, to rynek się całkowicie zepsuł i to już nawet nie możemy kompletnie mówić o takich pieniądzach, które zarabiali kiedyś, a zarabiają dziś.
No to dobrze, to tę historię jakby współczesną odkładamy trochę na później, bo to jest też ciekawe zjawisko, trochę socjologiczne, trochę historyczne, czyli taka pierw próba sprywatyzowania wojny, a potem, no i także skutki, także czysto osobiste dla tych ludzi. No ale zacznijmy może od tej historii pierwszej, od tej historii no trochę najbardziej romantycznej, czyli tej historii, kiedy paradoksalnie pod Dien Bien Phu w Legii Cudzoziemskiej w jednym oddziale znajdują się byli żołnierze Andersa i czasami byli żołnierze formacji Waffen-SS, bo to paradoksalnie były dwie najliczniejsze grupy, które trafiły do Legii Cudzoziemskiej po wojnie, Polacy i Niemcy.
Tak, to się zgadza, no bo też musimy mieć świadomość tego, że tak naprawdę pierwsza wojna indochińska niby prowadzona przez Francję, ale tak naprawdę to była wojna międzynarodowa, gdzie w sumie na stanowiskach oficerskich byli żołnierze francuscy i Francuzi, a tą armię, czyli to mięso armatnie, tak naprawdę stanowili obywatele Niemiec, właśnie żołnierze byli Waffen-SS, Chorwaci, Polacy, Rosjanie, którzy musieli uciekać po tym, jak służyli na przykład w armii Własowa. I generalnie to była bardzo międzynarodowa kampania. Ja nie wiem, czy to nazwać romantyczną.
Straceńczą?
Dla części ludzi to była ucieczka przed wymiarem sprawiedliwości. I to jakby musimy mieć tego świadomość, że powiedzmy żołnierze Waffen-SS by byli rozliczeni. I to był jeden kierunek też dla nich ucieczki przed rozliczeniem. Też jakby czytałem jakieś relacje wcześniej, czy zbierając materiały tej książki, tam czasami się w pierwszej wojnie indochińskiej walczyli żołnierze, którzy walczyli w Powstaniu Warszawskim na przykład. I być może jest coś takiego, że wojna jest takim kataklizmem też osobowościowym, że część tych osób sobie kompletnie nie mogła poradzić w normalnych warunkach pokojowych. I tak naprawdę dążyła do kolejnego jakiegoś konfliktu, do kolejnej historii, w której ta zdegradowana przez wojnę osobowość będzie w stanie funkcjonować.
To prawda, choć też czasami było to też dramatyczny moment, w którym ci ludzie tak naprawdę niewiele umieli, nie bardzo potrafili odnaleźć się w tej nowej pokojowej rzeczywistości, szczególnie kiedy oznaczała ona emigrację. W związku z tym biuro werbunkowe było czasami najprostszym rozwiązaniem.
No to się zgadza, bo tutaj jakby też coś z tymi ludźmi trzeba było zrobić tak naprawdę. I powiedzmy, po wojnie mamy masę niezagospodarowanych mężczyzn, którzy jedyne co potrafią, to potrafią zabijać.
Gdy patrzymy na tę epokę, którą zaczyna pierwsza wojna indochińska, to jest całe pasmo takich wojen kolonialnych, w których w ogóle zawód najemnika zaczyna robić ogromną karierę. Na Zachodzie on właśnie wtedy nabiera tych romantycznych barw, szczególnie opowieści o psach wojny coś takiego stanowią. Choć tak naprawdę tych romantycznych wojen kolonialnych mamy bardzo niewiele, to tak naprawdę jedyną taką przygodą, która mnie się kojarzy, to jest wojna biafrańska, to co działo się w Nigerii. No i tutaj też postać kolejnego Polaka, czyli pułkownika Zumbacha. To ciekawe, że mieliśmy też swój udział w tej historii, choć odnoszę wrażenie, że dzięki Frederickowi Forsythowi mamy pewnie wyidealizowany obraz Biafrańczyków, bo to w końcu oni są bohaterami tej powieści z kluczem, którą on napisał, no tak naprawdę trochę o nieudanej własnej wyprawie. Ale to jakby zupełnie inna historia. To chcę jeszcze, żebyś powiedział mi, czy miałeś takie wrażenie, że to jest trochę nieopowiedziana historia, że odchodzi już to pokolenie, któremu dane było na przykład znaleźć się w Indochinach w tych wczesnych latach 50. I myśmy tak naprawdę nie opowiedzieli, choćby nawet z tej polskiej perspektywy tej historii.
Znaczy, jeżeli sprawdzałem, powiedzmy, różne propozycje, pozycje, które były, to tak naprawdę w Polsce się nie ukazała żadna książka traktująca o najemnikach czy kontraktorach polskich, którzy gdzieś walczyli na różnych frontach świata. I także ten temat tak naprawdę poza jakimiś wspomnieniami gdzieś tam, które się przewijały w jakichś artykułach i to też branżowych, ściśle takich militarnych czasopismach, krótkich artykułach, to w ogóle nie został spenetrowany przez nikogo i nie było takiej pozycji na rynku, żeby ktoś się zabrał za to kompleksowo, jakby żeby sprawdzić, jak ten rynek najemników, kontraktorów wygląda przez lata, bo to jakby ja na dość dużej przestrzeni tutaj operowałem. No dla mnie to było o tyle łatwiejsze, bo mój dziadek był w Legii Cudzoziemskiej i jakby tą historię znałem Indochin już od dziecka de facto. I dużo prościej mi było na tym, jakby w tym temacie jakby operować i to był punkt wyjścia do opowiedzenia.
No tak się domyślałem, że musiał być jakiś punkt wyjścia i też zastanawiałem się, dlaczego właśnie postanowili zacząć opowiadać tę historię od Indochin. I jakby dla mnie to było ciekawe odkrycie, że to jest ten rodzaj więzi. Ale to powiedz mi, jak ty się dowiedziałeś o tym? Od razu? Zawsze wiedziałeś? Czy to była taka historia nieopowiedziana także w warunkach domowych?
Znaczy nie, w rodzinie no to wszyscy wiedzieliśmy o tym. Ja jako dziecko, kiedy nocowałem u dziadków, dziadek opowiadał o tym, jak był w Wietnamie, gdzie de facto nie chciał w ogóle być. To jakby ta historia jest kosmiczna de facto, bo nie chciał w ogóle tam walczyć. Został podstępem zaciągnięty. Później zdezerterował. Tylko że dziadek mi opowiadał to jako dziecko, tę historię, no to mi się jawiła piękna przyroda, dżungla, meczety.
Bardzo ucukrowana opowieść.
Tak, tak. Dopiero bodajże w 98 roku, wtedy pracowałem w Wieczorze Wybrzeża i dziadek wyciągnął dokumenty, jak to rzeczywiście wyglądało, bo po dezercji został skazany na karę śmierci, którą później w ramach amnestii anulowano. Zostało to zakończone jakimś tam 10-11-letnim wyrokiem więzienia. I wtedy jak dziadek wyciągnął dokumenty, zaczął opowiadać to, co naprawdę się działo w tym Wietnamie, no to był po prostu wielki jeden dramat wojenny tak naprawdę z mordowaniem cywili, znęcaniem się nad więźniami, żeby wymusić zeznania, gdzie są pozycje wroga. To już nie była taka historia, jaką słyszałem jako dziecko.
To w takim razie powiedz mi, To rozumiem, że była ta pierwsza historia, ale potem zastanawiałeś się i szukałeś tropów różnych innych Polaków, no i jak można było do nich dotrzeć? Znaczy, trochę łatwiej jest z tymi kontraktorami ostatnich czasów, no bo oni mają swoje stowarzyszenia, jakoś funkcjonują, ale jak chciałeś znaleźć ludzi, którzy mieli to doświadczenie dawne, to jak ich szukałeś? I jak rozumiem, czasami to było tak, że trudno ich było znaleźć.
Znaczy, ja starałem się tutaj jakby też zbyt głęboko jakby nie wybiegać w czasie, bo tak naprawdę miejmy świadomość, że ludzi tak de facto najbardziej będą interesować te współczesne historie. Jest wiele stowarzyszeń, które skupiają na przykład żołnierzy Legii Cudzoziemskiej. To jakby z legionistami nie ma problemu większego z dotarciem do poszczególnych.
I chcą opowiadać też te historie? Na przykład właśnie wspomniałeś o tych historiach z początku lat 90. To jest, rozumiem, na przykład udział w ostatnich wojnach w Afryce i początek na przykład udziału Legii Cudzoziemskiej w działaniach na Bałkanach, bo oni zostali tam wysłani.
Bałkany, Somalia, Rwanda, no to jakby te rejony. Znaczy, osoby, z którymi rozmawiałem, nie powiedziały tego wprost, czasami gdzieś tam w półsłowach, ale no wszędzie na tych konfliktach zbrojnych, gdzie była Legia, były popełniane zbrodnie wojenne. I oni, jak rozmawiałem z żołnierzami, to mówili wprost po prostu, że najpierw mieli strzelać, a później pytać. I tak naprawdę dowódcy od danego oddziału zależało na tym, żeby idzie na patrol 10 osób i 10 osób ma wrócić. A ile zabiją, to nie ma znaczenia.
Czy jak opisywałeś te wydarzenia z początku lat 90., pamiętajmy, że to jest moment takiego załamania wszystkiego w Polsce. To motywacją tych Polaków, którzy się tam wybierali, były kwestie materialne, próba odnalezienia się w tym nowym świecie, który otworzył taką szansę? Czy na przykład to były jakieś, przepraszam, sieroty po PRL-u? Czy kim oni byli?
Ja tutaj historię Legii Cudzoziemskiej opisałem tak naprawdę na dwóch postaciach, czyli moim dziadku, który był w tych latach 50. w Legii Cudzoziemskiej i później drugą osobą, który był bohaterem, był pan Ryszard Doda, aktualnie mieszkający w Nowej Pasłęce w okolicy Braniewa. Doda uciekł z Polski, bo tak to de facto wyglądało w 90 roku, zaciągnął się, rodzice nie wiedzieli o tym i to była zarówno chęć jakiejś przygody, beznadzieja Polski w tym 90 roku, czyli powiedzmy w Braniewie kompletne wzrastające bezrobocie, kłopoty tak naprawdę z pracą, z jakąkolwiek perspektywą. I młody 20-letni chłopak trafia najpierw do Francji, później jest przewożony na kolejne, czy transportowany na kolejne miejsca, gdzie przebywa ze swoim pułkiem. I głównym jakby dla niego motorem było właśnie pieniądze. Gdzie de facto chłopak ten, kończąc służbę w Legii Cudzoziemskiej, wychodził i miał 80 tysięcy dolarów, co było no, gigantyczną kwotą jak na rok 95 i szalejącą wówczas inflację jakby i ceny w Polsce. Także tylko trzeba założyć, że też jakby historia pana Dody jest taka specyficzna, jest to awanturnik, bardzo ciekawa postać moim zdaniem. De facto on się migał przed tą tak naprawdę prawdziwą wojną, a interesowały go powiedzmy w poszczególnych miejscach, nie wiem, no kobiety, były fajne burdele, no to oni tam sobie jeździli i to im się podobało. Najlepszym takim miejscem, gdzie Polacy bardzo ciągnęli, było Djibouti. A dlatego, bo tam była największa kasa i to była kasa naprawdę gigantyczna.
Znaczy, trochę to przypominało tę przygodę Strzelca do Lasa, jak przeglądałem ten kawałek twojej opowieści. To dosiłem takie wrażenie, że było to kolejne wcielenie Strzelca do Lasa, który wylądował tylko w trochę innych okolicznościach.
Nie, no to tam zabawne historie. No, siedzieli w Djibouti przez ileś czasu, no to jak wymyślili, im się nudziło, no to wymyślili sobie, że będą jeździć na nurkowanie i jechał tak dwie ciężarówki legionistów na nurkowanie plus jedna ciężarówka z prostytutkami, które ich tam zabawiały. Także tak na Djibouti wyglądała przynajmniej ta wojna. Tylko trzeba pamiętać, że Legia, w tym drugi regiment, ten taki powierzchni desantowy, jest tak naprawdę rzucana na najbardziej najbardziej niebezpieczne fronty świata. I de facto, jeżeli jest się w takim regimencie, jak który to była 13. półbrygada w Djibouti, gdzie sobie odpoczywali, to tak naprawdę było pół roku fajnych wakacji i plus największa kasa, ale ci żołnierze, którzy są w tych jednostkach pierwszego uderzenia, no to mają bardzo niebezpieczną służbę i też tam są Polacy. I tak naprawdę w drugim regimencie, który stacjonuje na Korsyce, no cały czas są w gotowości pełnej bojowej. Także to jest, są jakby, też można powiedzieć, że dwie różne legie. Ja tu opisałem tą legię taką Franka do Lasa, która mi się fajnie ta historia składała. Są też historie osób, bo też Polacy zginęli w legii. Ale to właśnie na przykład z tego drugiego regimentu, który jest najbardziej moim zdaniem narażony na zagrożenia, bo z uwagi na to, że jest rzucany w miejsca konfliktowe.
Ja oglądałem gdzieś taki reportaż telewizyjny, w którym właśnie kilku polskich żołnierzy z Legii Walczących, czy też może służących na Bałkanach, opowiadali jakieś historie i muszę powiedzieć, że pamiętam, że było to ciekawe, znaczy także socjologicznie, znaczy, że ci ludzie jakby znajdowali się w takiej dziwnej sytuacji, no często właśnie przywnosząc te polskie doświadczenie, jakąś chęć tej przygody, która kończyła się jakąś no, niebezpieczną i dość uporczywą służbą w tej Bośni czy w Kosowie w których momencie, ale odnosiłem takie wrażenie, że to był jednak swoisty wątek, bo jednak trochę co innego były te misje w Afryce, które jednak miały charakter wojenny z tą misją, gdzie rzeczywiście Legia była jednak używana do czegoś, co można nazwać działaniami pokojowymi.
Oczywiście, no tutaj jakby w każdym miejscu jest inna specyfika działań i to zupełnie inaczej wyglądały, jeżeli pan doda, był w Somalii, Rwandzie i w Iraku, to w każdym z tych miejsc inaczej wyglądały działania wojenne, gdzie powiedzmy w Iraku to tak naprawdę był przejazd ciężarówkami. W Rwandzie i w Somalii był normalny konflikt zbrojny, byli oni zagrożeni, tak? I mieli pozwolenie od dowódcy, że ktoś występuje z bronią jakokolwiek, to mogą od razu strzelać. Także każdy konflikt dla tych legionistów inaczej wyglądał i łączył się również z zupełnie innymi zagrożeniami.
Czy tak naprawdę mamy jakąś statystykę, która ukazuje w ilu Polaków służyło w Legii Cudzoziemskiej, jak duże to są liczby i w jakich okresach tak naprawdę Polacy te legie wypełniali?
Znaczy, z takich pełnych statystyk nie ma, bo jak wiemy, to do Legii ludzie mogą postępować pod fikcyjnym nazwiskiem, tak. Pod fikcyjną narodowością. Także to takich statystyk się nie zdobędzie. Legia też, ja starałem się o uzyskanie jakichś dokumentów w sprawie dziadka. Legia tych dokumentów nie udostępniła, tylko mam te dokumenty, które jakby miał dziadek. I oni też trzymają tajemnicą, pewne rzeczy otaczają. Na pewno były dwa boomy, czyli te, o które ja zaznaczyłem w książce, czyli rok 50, znaczy 40, lata 40, krótko po wojnie, plus później 90 rok. I w 90 roku to były takie dwa rzuty. Jeden, gdzie ci ludzie jeszcze były wizy do Francji. To był w mniejszym stopniu, w którym właśnie pan Doda się załapał. A później, kiedy zniesiono wizy, to był już taki totalny boom i z tego, co mi opowiadali ówcześni żołnierze w Legii, no to szli ludzie, którzy, 18-latkowie, którzy nie chcieli być w polskim wojsku, myśleli, że tam będą mieli wakacje, a to de facto tam dostawali tak samo mocno w tyłek, jak w batalionach szturmowych w Polsce, także to w ogóle... Tam nie było wakacji.
Przypominam, że Krzysztof Wójcik jest moim gościem. Dziennikarz, pisarz, tym razem jako głównie autor książki Psy wojen od Indochin do Pakistanu, polscy najemnicy na frontach świata. Za chwilę wracamy do naszej rozmowy.
Co za historia w Radiu Gdańsk?
Reklama. Szukasz hobby dla siebie? Odwiedź sklep modelarski Modelmania. Kolejki, modele do sklejania Warhammer. Sklep modelarski Modelmania. Gdańsk, Wrzeszcz, Galeria Metropolia, poziom -1. Więcej na modelmania.com.pl.
Spółdzielnia Mleczarska Maluta w Nowym Dworze Gdańskim i Krajowy Związek Spółdzielni Mleczarskich zapraszają na doroczne Święto Mleka. Spotykamy się 9 września od 9 w Starym Polu. W programie atrakcje dla dużych i małych. Święto Mleka dofinansowane z Funduszu Promocji Mleka.
Teatr Muzyczny w Gdyni. przedstawia niezwykle kobiecy spektakl o czułości. Piosenki Kurta Tuchorta Tuchorta Tuchortatego. 8 znakomitych aktorek w 18 muzycznych monodramach. Będzie pikantnie, zabawnie i lirycznie. O czułości. Piosenki Kurta Tucholskiego.
Zapraszam. Dorota Kolak.
Premiera 8 września. www.muzyczny.org. Patronat medialny Radio Gdańsk.
Radni Miasta Gdańska serdecznie zapraszają na Dzień Otwarty Rady Miasta Gdańska. Czeka na Was wiele atrakcji. Spotkania z radnymi, zwiedzanie ratusza, gra miejska, trenażer lotniczy, wozy Straży Pożarnej, Straży Granicznej i Policji, pokazy Pałacu Młodzieży i Centrum Hebelianum, wehikuł czasu, wata cukrowa i popcorn, konkursy z nagrodami. Spotkaj w nowym ratuszu, Wały Jagiellońskie. 9 września, sobota od 9 do 14. Patronat Radio Gdańsk.
Sezon na kleszcze i pchły w pełni. Nie ryzykuj. Wybierz Frontline dla swojego pupila. Frontline Triact. Najszybciej działający lek bez recepty przeciw kleszczom, pchłom i owadom latającym. Teraz Frontline w wyjątkowej ofercie dostępnej tylko w sieci Zoo Delikatesy. Frontline Triact. Roztwór do nagapiania na skórę. Fipronil 67,6 mg na mililitr. Vermentyna 504,8 mg na mililitr. Leczenie i zapobieganie inwazjom pchł kleszczu psów połączone z działaniem odstraszającym owady. Nie stosować u kotów, królików, zwierząt chorych wracających do zdrowia oraz w przypadku nadwrażliwości na składniki produktu. Podmiot odpowiedzialny Merial. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania.
Jacek Karnowski, prezydent Sopotu, Miasta Kultury, serdecznie zaprasza na koncert dla mieszkańców. Opera Leśna, niedziela, 10 września, godzina 18. Wystąpi Polska Filharmonia Kameralna Sopot pod batutą Wojciecha Rajskiego. Prowadzenie koncertu Artur Żmijewski. Bilety do nabycia m.in. w kasie Opery Leśnej. Patronat Radio Gdańsk.
Dire Straits, Straits.
Święto Rocka wypada 25 lutego 2018 roku, a będziemy je świętować w Gdyni. Słysz. Bardzo dobrze. Przyjeżdża Dire Straits Experience z udziałem założycieli i wieloletnich członków zespołu. Zagrają legendarne hity na unikatowym światowym tournée Dire Straits Experience w Gdynia Arena. Bilety dostępne na eventim.pl. Patrona Radio Gdańsk.
Biegać, ale jak, gdzie i w czym, aby nie zrobić sobie krzywdy? Odpowiedź w programie Pomoże, biega i pomaga. Najciekawsze imprezy, niezwykli biegacze, ale przede wszystkim pomoc, bo zbieramy pieniądze dla potrzebujących. Zapraszamy w każdy czwartek po 14. Pomoże, biega i pomaga w Radio Gdańsk.
Partnerami audycji Pomoże, biega i pomaga są GIFK, woda dla pokoleń oraz elektrociepłownie w Gdańsku i Gdyni należące do EDF w Polsce.
Reklama.
Radio Gdańsk. Lubię to.
Zbliża się 11:30.
Radio Gdańsk. Wiadomości.
W skrócie Monika Mazur-Szan. Bezrobocie coraz niższe. W sierpniu stopa bezrobocia wyniosła 7,1%, podał resort rodziny. W porównaniu do sierpnia ubiegłego roku bezrobocie spadło o 1,3 punktu procentowego. To są bajki. Tak szef MSZ Witold Waszczykowski skomentował doniesienia medialne, że prezydent Andrzej Duda miał zażądać dymisji ministra obrony narodowej Antoniego Macierewicza. Nie słyszałem żadnych informacji o konfliktach na linii prezydent-rząd, dodał. Na początku tygodnia Fakt podał, że prezydent miał zwrócić się do premier Beaty Szydło o dymisję szefa MON. Waszczykowski, który był gościem TVN24, powiedział, że czytał takie bajki w jednym z tabloidów, ale to są bajki. Odniósł się też do wtorkowych słów rzecznika prezydenta Krzysztofa Łapińskiego, który pytano o sprawę konfliktu, powiedział, jeśli prezydent miałby oczekiwania co do zmiany w składzie Rady Ministrów, to na pewno by je wyraził prezesowi PiS Jarosławowi Kaczyńskiemu. Nie mam informacji, by takie propozycje formułował. Dodał też, że zgodnie z konstytucją prezydent dokonuje zmian w rządzie na wniosek prezesa Rady Ministrów. Koncert Muzyczne Przyjemności jutro o 12 w Dworze Upchagena w Gdańsku. Cykl w ramach Platformy Koncertu Upchagena to inicjatywa Gdańskiej Fundacji RC i grupy pasjonatów skupionych wokół dawnego Pałacu Ślubów w Dolnym Wrzeszczu. Będzie można posłuchać muzyki klasycznej w wykonaniu uznanych artystów. Kolejne koncerty w soboty 23 września oraz 14 i 28 października. Pochmurno dziś na Pomorzu, okresami także opady deszczu, możliwe również burze. Temperatura maksymalna od 16 do 19 stopni. Wiatr słaby, zmienny, przechodzący na kierunki południowe.
Radio Gdańsk. Słuchaj od rana. Co za historia w Radiu Gdańsk.
Przypominam, że moim gościem jest Krzysztof Wójcik. Rozmawiamy dziś o polskich najemnikach, kontraktorach. No teraz chciałbym trochę porozmawiać o tych, którzy już najemnikami się nie chcą nazywać, czyli trochę porozmawiać o tej epoce najnowszej, czyli epoce, w której wojna została sprywatyzowana. Na ten temat napisano bardzo wiele książek, nakręcono wiele filmów, raczej stawiając w złym świetle ten czas, kiedy to wojnę próbowano sprywatyzować. No ale w tym uczestniczyli też Polacy, bo tak się złożyło, że polscy żołnierze, którzy pojechali na misję, zdobyli tam nie tylko dobrą opinię, ale też i sporo kontaktów ze swoimi amerykańskimi kolegami.
Zgadza się. Znaczy tutaj jeżeli mówimy o Polakach, którzy zaczęli wstępować do zachodnich, bo to głównie amerykańskie, angielskie firmy, tak zwane private companies, military companies, to pierwszy taki boom był właśnie po pierwszej misji Polaków w Iraku. Później kolejne plus Afganistan. I to moim zdaniem główną kwestią, jakby motorem tego, że Polacy zaczęli tam wstępować, no to były pieniądze, bo w pierwszych latach, przy pierwszym kontyngencie polskim, kontraktor w spółce takiej jak Blackwater mógł zarobić nawet 30 tysięcy dolarów miesięcznie. Czyli dziennie to wychodziła stawka 1000 dolarów, plus wtedy też były bardzo dobre ubezpieczenia na wypadek śmierci dla rodziny. I były to ubezpieczenia rzędu 1 000 000 złotych w wypadku śmierci kontraktora. Z tego powodu jakby żołnierze wstępowali, no bo pamiętajmy, że u nas ta pensja żołnierza będącego w kontyngencie kształtowała się na poziomie kilku tysięcy złotych. Także to w ogóle możemy mówić o dwóch zupełnie jakby innych światach.
Czyli rozumiem, że zetknięcie się z tamtym światem przy okazji wyjazdu do Iraku, a potem do Afganistanu było główną motywacją dla tych żołnierzy, którzy no, odchodzili z wojska i po chwili jechali w to samo miejsce, tylko już zupełnie w innej roli.
Zgadza się, no bo tutaj Polacy poznawali Amerykanów. Jakąś tam blokadą mógł być język, ale jeżeli ktoś znał język, no to nie było żadnego problemu. I między innymi te historie, które ja opisuję, chłopaków z Gromu, też którzy zginęli w Iraku już jako kontraktorzy, to de facto wynikało z tego, że pojechali na misję do Iraku, w Bagdadzie poznali kontraktorów z Blackwater, i krótko później wystąpili z Gromu i pojechali tam jako kontraktorzy. Tylko też pamiętajmy to, że to się wiązało też z tym, że co mi wiele osób wskazywało właśnie ze służb czy z tych jednostek specjalnych, że warunki się kompletnie zmieniały. Jeżeli oni wcześniej jako żołnierze jeździli opancerzonymi samochodami po Bagdadzie, to później jeździli normalnymi. Dlatego między innymi moim zdaniem zginęło tych dwóch Polaków w 2004 roku, bo jechali takim nieopancerzonym Sabarbianem.
Gdy patrzymy na tę historię, to interesuje mnie w niej też pewna epoka, znaczy pewien kształt tego wszystkiego. Czy Polacy mieli świadomość, że to jest no coś takiego trochę dziwnego, znaczy ta próba prywatyzacji wojen, prawda? Że po prostu wykorzystują okazję, ale że uczestniczą też w czymś, co jest dość kontrowersyjne, że chwilę potem okaże się, że na przykład to zaczyna mieć bardzo złą opinię na przykład w Stanach Zjednoczonych, że nagle się okazuje, że trochę inaczej patrzy się na żołnierzy, a trochę inaczej na tych kontraktorów.
Znaczy na pewno, tylko że tutaj spojrzenie na kontraktorów wynikało głównie z ich zachowania, bo były zarówno przypadki i w Iraku i w Afganistanie, kiedy oni się zachowywali kompletnie nieproporcjonalnie do zagrożenia, które akurat występowało. Tylko co mi wskazywali często żołnierze będący w gromie czy w Formozie? Że będąc w jednostce ma się czterech czy tam pięciu kumpli, których są z którymi są w drużynie. Wszyscy świetnie się znają, wiedzą, że tak naprawdę tam nie ma kowbojowania i jakiegoś szaleństwa, tylko każdy zależy od każdego i każdy ma każdego wspierać. A w firmach tych kontraktorskich zaczęły występować osoby, powiedzmy, osoba, która była kierowcą gdzieś w jakiejś jednostce, czy strażakiem. I w tym momencie kluczowe dla Polaków, którzy wstępowali do takich jednostek, było to, że okej, będziemy działać, ale tylko na przykład w czteroosobowym zespole. Nie ma czegoś takiego, że wy kogoś do nas dokoptujecie i ta osoba będzie jakby też z nami w drużynie. Trochę to się różniło, jeżeli na przykład Polacy wiedzieli, że mieli kumpli z Navy Seals czy jakichś jednostek amerykańskich, których też poznali w Iraku, jakby wtedy się zgadzali na tego typu jakby występowanie, ale do tych firm kontraktorskich zaczęli w pewnym momencie trafiać zupełnie przypadkowe osoby. I tutaj jakby z tym bym wiązał też, że te osoby później nie potrafiły się zachować w jakiejś sytuacji zagrożenia. Przecież pamiętajmy, że były i w Iraku, i w Afganistanie sytuacje, gdzie pijani albo pod wpływem narkotyków kontraktorzy mordowali cywilów. I z tego wynikała później...
No też nieodpowiedzialne zachowanie kontraktorów, jeśli patrzeć na te historie tych wojen, odegrały ważną rolę w tych ważnych punktach tej historii. To Faludża, kilka jeszcze innych miejsc. Tak. To właśnie zachowanie kontraktorów doprowadziło do ważnych epizodów potem tych wojen, które kończą się jakimiś wielkimi operacjami militarnymi, no bo doszło do zdestabilizowania sytuacji właśnie przez te firmy. Co, między nami mówiąc, no właśnie być może zmieniło opinię amerykańską na ten temat, bo nagle się okazało, że to opinia publiczna, może trochę ta bardziej liberalna, zaczęła bardzo krytykować tę ideę sprywatyzowanej wojny. Mamy to też oczywiście w takiej formie fabularnej. No, przypomnijmy kilka co najmniej znanych książek opisujących te wydarzenia, choćby nawet z takiej perspektywy właśnie political fiction, ukazujących właśnie trochę te firmy kontraktorskie jako takich szwarc charakterów tych politycznych zdarzeń ostatnich lat.
Zgadza się, znaczy, ale to moim zdaniem wynikało to z tego, że były niedopasowane środki do danej sytuacji. I ktoś za szybko wyciągał broń, strzelał. No taka przecież sytuacja też była po masakrze na placu Nosur w Iraku, także gdzie zostało zamordowanych iluś cywilów. Później Amerykanie i tak to rozwiązali, no bo pamiętajmy, że tam zapadł nawet jeden wyrok dożywocia po tej masakrze, plus wieloletnie wyroki więzienia. Także Amerykanie też starali się tą sytuację załagodzić, ale de facto ten rynek kontraktorski zarówno w Iraku, w Afganistanie czy innych miejscach zapalnych na świecie cały czas wzrasta. Także to nie jest tak, że...
On się tylko rozproszył, pojawiło się znacznie więcej firm.
I może mniej znanych.
Mniej znanych.
Blackwater kilka razy zmieniała nazwę, teraz ma już trzecią nazwę, także bo po kolejnych jakby aferach jakoś starano się to zatuszować. Znaczy, niezależnie od wszystkiego, zawsze gdzieś w tle jest polityka i to, że danemu państwu bardziej się opłaci to, jeżeli zginie kontraktor z Polski, Chorwacji czy jakiegoś innego kraju.
Nawet niż... Amerykanin, ale nie żołnierz.
Ale nie żołnierz, dokładnie. I to nie jest tak odnotowane w świadomości społecznej, jak śmierć żołnierza w mundurze danego kraju.
Wróćmy do tych twoich historii. Znaczy, czy z nich wyłania się obraz tego człowieka, który pierw pewnie służy w wojsku, jedzie na jakąś misję, potem zatrudnia się. To, czy to jest tak, że to jest już zawód na dużą część życia?
Nie, zdecydowanie nie. No ja tutaj w książce opisałem kilka historii i to jest tak. Mamy dwie osoby, no trzy, z Legii Cudzoziemskiej. Gdzie jedna osoba, po tym epizodzie w Legii Cudzoziemskiej zostaje gangsterem, później świadkiem koronnym i jakby jest ta historia szwarcka, takiego charakteru. Później jakieś przemiany, ten człowiek się ukrywa obecnie i go nie ma w ogóle w Polsce. Później mamy chłopaków z Gromu i z Formozy, plus jeszcze AT policyjne. I to są takie historie, że no nie można być kontraktorem czy narażać swojego życia przez nie wiadomo ile lat. Bo to jest trochę też na pewno szczęścia, jak powiedzmy rozmawiałem z chłopakami, którzy byli w Pakistanie, gdzie chronili geofizykę, która tam robiła nawierty i byli bardzo bezpośrednio po zamordowaniu Polaka, Piotra Stańczaka, któremu odcięto głowę. No to nie ma takiej opcji, żeby siedzieć tam nie wiadomo ile, bo powiedzmy na terytoriach plemiennych przy granicy z Afganistanem jest cały czas gigantyczne zagrożenie życia. I te kontrakty tam powiedzmy obejmowały na przykład 2 miesiące pobytu, 2 miesiące przerwy i później znowu powrót. Ci oni powiedzmy takim wakacyjnym wyjazdem na pewno dla wszystkich, jeszcze w zgranej ekipie, są te wyjazdy na statki. Gdzie aktualnie już w Zatoce Adeńskiej nie ma praktycznie żadnego zagrożenia ze strony piratów. No i jest to jakiś tam kilkutygodniowy rejs, który generalnie, jeżeli się wyjeżdża, tak mi sami kontraktorzy mówili, wyjeżdża w jakiejś zwartej ekipie, zna się wszystkich, powiedzmy, nie, jedzie przykładowo 3 chłopaków z gromu. Wszyscy się znają, generalnie są to kilkutygodniowe wakacje. Tylko też jakby ten rynek zaczyna zanikać z uwagi na stawki, bo gigantycznie spadły. Przez to, że na rynku pojawiło się wielu żołnierzy z Ukrainy, którzy idą za wielokrotnie mniejsze pieniądze niż Polacy czy osoby, nie wiem, z Rumunii, z Chorwacji, z tych krajów tutaj bloku wschodniego.
Gdy patrzymy na ten pierwszy moment, to jest tak, że pojechałem na misję, zacząłem budować dom, wróciłem, okazało się, że to kosztuje znacznie więcej, to się wynająłem? Czy to jest jakaś taka motywacja, która gdzieś się wpisuje? Bo jak ja znam takich ludzi, to często coś takiego było taką prostą motywacją.
Znaczy, też taka motywacja jest, ale zwróćmy uwagę, że moim zdaniem, powiedzmy śledząc i rozmawiając, zbierając materiały tej książki, rozmawiałem z wieloma żołnierzami różnych jednostek, głównie specjalnych. Polska nie posiada mądrego systemu zagospodarowania tych ludzi po służbie wojskowej. Chłopacy często mi wskazywali, że powiedzmy w Stanach Zjednoczonych jest tak, że taka osoba może wyjechać na krótki czas na misję, zagospodarowana przez Departament Wojenny Stanów Zjednoczonych i później de facto na przykład wraca do jednostki na jakieś stanowisko, do SWOT-u, na jakieś stanowisko szkoleniowo-instruktorskie. A u nas ci ludzie po krótkiej służbie i w sile wieku, często mają przez 40 lat, są już na emeryturze, otrzymują emeryturę i de facto nie ma co z nimi zrobić. Też pamiętajmy, że powiedzmy po jakimś tam pobycie na takiej misji, gdzie ktoś zarabia spore pieniądze, później przeskok na pensję ochroniarza w Polsce 1500 zł czy 2000, no to jest jakby dostać jakimś młotkiem w głowę.
No właśnie, ale czy twoim zdaniem to jest trochę tak, że ta opowieść o pieniądzach jest trochę zakryciem też tego, że podobnie jak w tamtym pokoleniu powojennym mamy też do czynienia z pewnego rodzaju nałogiem, znaczy takim spojrzeniem, że bez tej wojennej adrenaliny jest nam trudno żyć?
Znaczy nie, mi się wydaje, że tutaj jakby kluczowe to nie chodzi o jakiś nałóg.
Że tutaj pieniądze.
Chodzi o pieniądze plus tak naprawdę w Polsce to najlepsza fucha dla byłych specjalsów była przy milionerach lub przy partiach politycznych ustawienie się. I tutaj była powiedzmy, można zarabiać kilkanaście tysięcy nie narażając w ogóle swojej głowy.
Gdy patrzyłeś na te opowieści, to istnieje jakieś junktum pomiędzy tamtym pokoleniem, no właśnie twojego dziadka, a tym pokoleniem współczesnym, czy to jest zupełnie tak naprawdę inna historia?
Znaczy mi się wydaje, że to są zupełnie inne historie, bo ludzie ci z pokolenia mojego dziadka no byli gigantycznie doświadczeni przez II wojnę światową. I inaczej zupełnie reagowali. Pamiętajmy, że wtedy była bieda totalna w Polsce. Polska cała zdewastowana, zniszczona przez wojnę. A inne zupełnie doświadczenia i motywy jakby działania mają ci ludzie, którzy wstępują zarówno w latach 90., kiedy było to otwarcie granic po komunie, tak jak Ryszard Doda, jak i ci później, którzy wstępują już jak polskie wojska zaczynają współpracować z Amerykanami.
Gdy patrzymy na tę historię, to twoim zdaniem jest to rozdział, który się pomału zamyka? Czy to jest historia, która będzie trwała? Czyli, że to będzie tak, że zawsze ci żołnierze z oddziałów specjalnych będą szukali sobie miejsc pracy i że tak naprawdę ta idea sprywatyzowanej wojny, mimo tych kilku głośnych afer, pozostanie jakby wciąż aktualna i w związku z tym będą mieli ci ludzie zawsze zajęcie? Czy też po prostu to będzie tak, że pojawi się i też będzie funkcjonował w najlepsze taki rynek bardzo luksusowych usług ochroniarskich gdzieś w krajach bardzo bogatego trzeciego świata, gdzie różni miejscowi notable będą potrzebowali ochrony i opinia na przykład, że pochodzą oni z tych elitarnych oddziałów specjalnych jakichś krajów, będzie ważna, żeby zdecydować się na ich zatrudnienie.
Znaczy, jeżeli chodzi o taki rynek, który dotyczy bezpośrednio działań wojennych, to moim zdaniem jest trochę na wymarciu, jakby no, gigantycznie pospadały stawki. Gdy rozmawiałem jakiś czas temu z pułkownikiem Zawadką, byłym szefem Gromu, to wspominał, że aktualnie są to kwoty rzędu 2,5 tysiąca dolarów na przykład za ochronę lotniska w Afganistanie. No to jest tak naprawdę no, śmieszne pieniądze. Za narażanie życia. No, w każdej chwili ktoś może podejść owinięty ładunkami wybuchowymi i się wysadzić. Także rynek plus jakby ten, który jest dotyczący działań tych pirackich, też gigantycznie pospadały stawki. I to po prostu dla części osób się nie kalkuluje finansowo narażanie swojej głowy. A powiedzmy tak, jak co wspomniałeś, ochrona, jeden z żołnierzy, z którymi rozmawiałem, ochraniał między innymi indyjskiego króla, który przezabawne historie opowiadał. No i tego typu jakby rynek jest zawsze otwarty, no bo przy osobach bogatych nie ma takiego zagrożenia życia i to ja się spotkałem już jakby wielokrotnie, pisząc jakby wcześniej biografię Ryszarda Krauzego, gdzie też miał całą armię ochroniarzy. To samo Kulczyk. To tam nie ma żadnego zagrożenia. To jest po prostu jakaś fanaberia tych ludzi, a de facto kompletnie niekonieczne, no ale chłopacy sobie zarobią fajne pieniądze, bo z reguły przy tego typu jakby kontraktach można przyzwoity pieniądz zarobić sobie, pojeździć w fajne miejsca i nie narażając się kompletnie na żadne ryzyko.
No ale to już jakby zupełnie inna historia, trochę opisująca jakby naszą współczesność, a nie historię. Bardzo jeszcze raz dziękuję. Przypominam, że Krzysztof Wójcik, autor książki Psy wojen od Indochin do po Pakistan, polscy najemnicy na frontach świata, był moim gościem.
Dziękuję.
Książkę polecamy, a przy okazji porozmawialiśmy trochę o całej epoce, jeśli patrzymy na te wydarzenia od II wojny światowej do dzisiejszego dnia. Bardzo ci jeszcze raz dziękuję.
Dziękuję bardzo.